Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Z Ewangelii według świętego Mateusza.
Oto historia, jak nakaz misyjny Jezusa Chrystusa był wcielany w życie.
Aż po krańce świata.
W mentalności średniowiecza władza łączyła w sobie funkcję świecką i religijną. Na królu spoczywał obowiązek rozszerzania panowania Chrystusa. Niestety, często czyniono to w sposób brutalny.
Karol Wielki stosował metodę, w której najpierw zbrojnie podbijał dany lud, a następnie utrwalał ten podbój poprzez ochrzczenie podbitych. Tak było chociażby w przypadku Sasów. W ten sposób w historii ewangelizacji pojawił się nowy termin – misje orężne.
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
W drugiej połowie VIII wieku jedynym zachodniogermańskim plemieniem, które nie przyjęło chrześcijaństwa, byli Sasi. Ich nazwa pochodzi od noszonego przez ich miecza Saksa. Dzielili się na luźne grupy zamieszkujące bezdroża i dzikie puszczańskie tereny. Wierzyli w Boga Wotana, czcili źródła, drzewa i święte lasy, składali ofiary ze zwierząt i ludzi, uprawiali rytualny kanibalizm i palili zwłoki. Odczuwali nienawiść do chrześcijaństwa i prześladowali duchownych, którzy musieli opuścić kraj albo ginęli z ich rąk.
Tym brodaczom o jasnych czuprynach w wojowniczej dzikości nie dorównywali żadni sąsiedzi. Tylko Frankowie, dzięki uzbrojonej w żelazo jeździe i zdyscyplinowaniu, mieli w pewnym stopniu przewagę nad Sasami. Król Franków, a później cesarz Karol Wielki, przez ponad 30 lat posyłał wyprawę za wyprawą na te tereny. Pogaństwo Sasów i ich heroiczny wódz Widukind stanowili poważną przeszkodę dla frankijskiej hegemonii.
Wojna rozpoczęła się latem 722 roku po tym, jak Sasi podpalili kościół w Defenter, wzniesiony na granicy Saksonii i państwa Franków. W odwecie Karol Wielki zniszczył saksoński zamek w Weresburgu, następnie zburzył Irminsuli, obelisk wszechświata, szczególnie czczony przez Sasów. Ten wysoki drewniany znak był symboliczną podporą niebios, poświęconą najwyższemu bóstwu Wotanowi.
Przełomowym momentem był rok 777. Podczas Wielkiego Zgromadzenia w saskim Paderborn Karol nakazuje wszystkim Sasom przyjęcie chrześcijaństwa. Dzieli ich ziemię na misyjne sektory, podległe najważniejszym diecezjom i klasztorom Austrazji, zwanej później Lotaryngią. Opatowi Fuldy, uczniowi świętego Bonifacego Sturmowi, powierza troskę o zorganizowanie misji wśród Sasów. Z Fryzji sprowadza Willehada, aby kierował nauczaniem. W ten sposób miał zniknąć ostatni pogański naród w zachodniej Germanii.
Udzielajcie chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Całkowita katecheza wśród pogańskich Sasów była ograniczona do 40 dni, a czasami krócej. Przez ostatni tydzień odbywała się codziennie. Misjonarze byli zaopatrzeni w podręcznik Ratio de Catechizandis Rudibus. Opierał się on na traktacie świętego Augustyna dla katechumenów, instrukcji Alcuina i dziele Izydora z Sewilli. Misjonarze najpierw nauczali zasad wiary, później udzielali chrztu, a na zakończenie głosili Ewangelię. Chętnie stosowano chrzest zbiorowy, który przyjmowały całe rodziny. Jednym słowem, ewangelizacja Sasów była dość powierzchowna, a misjonarze często nietaktowni.
Mimo, że wielu możnych przyjęło chrzest, Widukindowi udaje się zorganizować powstanie ludowe przeciwko Frankom. Karol Wielki ponosi dotkliwe straty. Później mści się za to surowo i w bitwie pod Verdun bierze do niewoli 4,5 tysiąca Sasów, których każe ściąć. Innych masowo przesiedla w głąb państwa. Rzeź Sasów jest swego rodzaju wstępem do wydanego w 785 roku kapitularza. Czytamy w nim:
ktokolwiek wtargnie do kościoła i przez przemoc lub kradzież zabierze jakikolwiek przedmiot lub podpali budynek, zostanie skazany na śmierć. Ktokolwiek pozbawi życia biskupa, księdza lub diakona, zostanie skazany na śmierć. Ktokolwiek wyda na pastwę płomieni ciało zmarłego według pogańskiego obrządku, zostanie skazany na śmierć. Ktokolwiek odmówi przyjęcia chrztu katolickiego, zostanie skazany na śmierć.
Karol chce skończyć podbój Sasów raz na zawsze. Wysyła więc kolejne zbrojne wyprawy. Wreszcie Widukind zgadza się przyjąć chrzest, wybierając swojego zwycięzcę na ojca chrzestnego. Papież Hadrian gratuluje Karolowi i zarządza odśpiewanie Tedeum na całym terytorium zamieszkałym przez lud chrześcijański.
Uczcie, zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
Po niedługim czasie okazało się, że nawrócenie Sasów było tylko pozorne. Przymusowa chrystianizacja nie przyniosła oczekiwanych owoców. Ochrzczeni szybko powrócili do dawnych praktyk. W dużej mierze wynikało to z tego, że do Saksonii wysłano zbyt nielicznych lub zbyt słabo przygotowanych księży. Poza tym, zamiast uczenia podstaw wiary, zajmowano się dziesięciną. Znany wówczas teolog anglosaski Alcuin w słynnym liście pisał:
gdyby ludowi głoszono prawdę o słodkim jarzmie Chrystusa i jego lekkim brzemieniu z równą żarliwością, z jaką domagano się odeń płacenia dziesięcin i karano za najdrobniejsze przewinienia, być może nie sprzeniewierzyłby się przyrzeczeniom chrztu. Czyż apostołowie, których Chrystus nauczał i posłał, by głosili jego naukę światu, zbierali dziesięcinę i żądali darów? Oczywiście, dziesięcina to dobra rzecz, lepiej jednak ją stracić, niż stracić wiarę.
Sasi po okresie terroru podnoszą nowy bunt. W odpowiedzi rozpoczyna się kolejny okres podbojów, jeszcze straszliwszy od poprzednich. Ostatecznie Saksonia zostaje spacyfikowana i przyjmuje warunki postawione przez cesarza. Założone na jej terenie nowe biskupstwa i klasztory mają strzec świeżych zdobyczy kościoła.
Metody, jakich używał wobec Sasów Karol Wielki, nie były chrześcijańskie, a stosowane masakry i deportacje budzą odrazę. Można co najwyżej powiedzieć, że w tamtych czasach jedynie takie działania były skuteczne. Zresztą Sasi postąpią podobnie, gdy będą cywilizować ludy położone na wschód – Wenedów, Bałtów, Finów i Słowian. Żołnierze Karola Wielkiego zaszczepiali Ewangelię w Saksonii czy na Węgrzech dokładnie tak samo, jak rycerze Allaha zaszczepiali Koran w Hiszpanii i jak to zrobią margrabiowie brandenburscy i krzyżacy w Prusach. Wszędzie tam, gdzie taka chrystianizacja pozostawiała żywe rany, setki misjonarzy i zakonników wykonywało żmudną i cichą pracę, której szczegóły są mało znane, chociaż rezultaty tak bardzo widoczne.
Cykl audycji Aż po krańce świata dla Radia Watykańskiego przygotowuje ojciec Andrzej Miotk, a realizuje ojciec Andrzej Danilewicz, werbiści.